Dzień dobry, pani Agnieszko.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Witamy serdecznie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka Hanna Wilczyńska-Toczko. Pani Agnieszko, ktoś powiedział, że to pies wyprowadził człowieka na ludzi. Dużo w tym prawdy.
Ja bym powiedziała, że bardzo dużo, tylko że to, co my cały czas, prawda, podkreślamy, uczmy się obserwować psy, koty czy inne zwierzęta i dostaniemy taką naukę, jaką żadna uczelnia nam nie da.
No przede wszystkim możemy się od psów uczyć sztuki wybaczania i miłości bezwarunkowej.
Bezwarunkowej, bez żadnych podtekstów i warunków.
Pani Agnieszko, 603060606 to SMS-owy numer dla państwa. Dziś będziemy mówić o tym, co wiemy o własnym psie.
Tak, czy to w ogóle wiemy? Czy zdajemy sobie z tego sprawę?
No tak. Więc właśnie, bo pies jednak, mimo że jest naszym najlepszym przyjacielem, to odbiera ten świat inaczej.
Inaczej zupełnie. To, co my cały czas, pani redaktor, podkreślamy, on ma swoje zasady. Uczciwe, proste, jasne, bez podtekstów. Ale coś pani powiem, zanim zaczniemy i słuchaczom. Proszę państwa, dostałam wczoraj czy przedwczoraj maila, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo wreszcie państwo, zanim zdecydujecie się na adoptowanie czy na kupienie psa, zaczynacie myśleć. Czy w ogóle, czy jaki? Napisała do mnie pani bezdzietna para, która od rana do 18 jest poza domem, od wczesnego rana. Bardzo chcą psa i napisali, czy mogą. Wymieniła rasy, które absolutnie się nie nadają do tego, żeby być same w domu, które muszą ciężko pracować. I moje zaskoczenie było dzisiaj rano. Przemiłe, bo odpisałam pani Haniu wszystko, całą prawdę. Dlaczego nie powinni mieć psa?
Tak, bo pani szczerze pisze.
Ja szczerze piszę i napisałam, a dlaczego nie kot? I moje zdziwienie było, dzisiaj rano otwieram komputer, a pani mówi, że zrozumiała, że nie mogą mieć psa, ale o kocie bardzo poważnie pomyślą.
No proszę bardzo, no. Jak dobrze, że mamy kocią alternatywę.
Tak, ale dobrze, że w ogóle teraz państwo o tym myślicie, tak. Zanim podejmiecie decyzję,
pochopnie.
Bo jeśli życie wam przyniesie jakieś nieszczęście, biedę wrzuconą, to trudno. To sprawa, klamka tak. Zapadła, ale świadome decyzje trzeba mocno przemyśleć.
Pani Agnieszko, to co? Zaczynamy? Co wiemy o swoim psie?
Proszę państwa, tak, ja tu przygotowałam, pani redaktor, też tak w skrócie, żebyście mogli zrozumieć to, co mamy, co każdy pies, jakiego posiadamy w domu, może ma to w sobie, a my w ogóle tego nie widzimy. Zaczniemy od tego, że psy widzą świat przede wszystkim węchem i słuchem. I w tej kolejności węch, słuch, a potem dopiero wzrok. I dlatego jak będzie audycja, już tam zapowiemy z panią Hanią, kiedy o starszych psach, dzięki temu SMS-owi z Warszawy właśnie.
Za dwa tygodnie.
Tak. Powiemy, jak ten wzrok, może nawet go wcale nie być, a pies świetnie sobie żyje. Wpierw węch i wzrok.
No więc tutaj zupełnie inaczej niż my, bo
zupełnie
my jednak
inaczej.
Postrzegamy,
tak, my postrzegamy wzrokiem
świat przede wszystkim.
I ten węch u psa, proszę państwa, jest absolutny. Czyli on zapamiętuje, a potem odróżnia zapachy, ale co jest w tym najważniejsze? Że nie ma konieczności porównywania tych zapachów między sobą u psa. Czyli on zapamiętuje, odróżnia, ale nie musi ich porównywać i zapamiętuje ich w ilościach nieprawdopodobnych, o czym nam się nawet nie śniło. Następnie wzrok psa. O tym, cośmy mówili. Wzrok psa często jest zawodny. Nawet jeśli on nie ma żadnej wady, nie jest uszkodzony, wszystko jest w porządku, jest zawodny. On, pies świetnie dostrzega najmniejszy ruch. Jak ktoś przebiegnie, gdzieś coś spadnie, porusza się i tak dalej. Ale musicie sami przyznać, że przedmioty, które są stabilne, stałe. Na przykład idziecie są ulicą i całe kilka miesięcy albo lat stał sobie kosz do śmieci. Nagle idziecie tą samą ulicą ze swoim psem, jak zwykle, i ten kosz jest przewrócony. O, i już jest afera.
Tak.
Już inaczej.
Pies się może zjeżyć, przestraszyć.
Tak. Jest to coś tajemniczego, tak. Groźnego, nieznanego. Oczywiście jak to robić, to mówiliśmy, ale będziemy do tego wracać, lekceważymy i idziemy dalej. I teraz, proszę państwa, to, co wy chcecie wymusić na psach, czyli jak pies odbiera bodźce dotykowe. Bodźce dotykowe tak naprawdę pies odbiera całym swoim ciałem. Od ucha po paznokieć u stópki swojej, czy
i czubek ogona.
I czubek ogona. I proszę Państwa, nie ma obowiązku takiego, żeby wszystkie psy kochały być głaskane. Czegoś takiego nie ma. Jeden to uwielbia, inne w ogóle sporadycznie, a na pewno, proszę Państwa, to już wiemy, że poklepanie po głowie jest zdecydowanie nieprzyjemne, może wywołać reakcje, które się zupełnie nie spodziewamy po własnym psie.
A robimy to nagminnie.
Uważając,
że robi to psu ogromną radość i przyjemność.
A ile razy myśmy prosiły, prawda, że jak już klepiecie po tej głowie,
to
głaszczecie, popatrzcie, co on robi, jak się ta czapeczka na uszach rozkłada, jakie ta minka jest taka, on jakby chciał powiedzieć, domyśl się, że to wcale nie jest dla mnie przyjemne, no weź tą rączkę tam pod brodą mnie pogłaskaj, albo tam już na końcu, gdzie grzbiet się kończy, ogonek
zaczyna. Oj, tam to sama rozkosz, tak. Pani Agnieszko, przy ogonie.
I tu jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że chwyt za głowę, za kark psa, nawet ten pieszczotliwy dla psa oznacza zachowanie dominujące, karcące. Pies czuje się zagrożony i może złapać zębami. I nie słuchajcie tych pseudo mądrych znawców psów, które twierdzą, weź go za kark, przyduś do ziemi. Głupota, głupota, głupota. To może zrobić tylko matka psa. I jeśli ona to robi, to głównie do 7 tygodnia życia i wie kiedy. My ludzie się za takie rzeczy nie zabierajmy. Ja nie wiem, dlaczego Państwo zawsze słuchają osób, no dziewczynka ma 18 lat, mówi, że jest behawiorystą i udziela Wam rad. No ludzie, czego ona się mogła w życiu nauczyć do tej pory?
Czyli Pani Agnieszko, dobrze zrozumiałam, że karcenie psa za pomocą metody takiej, jak karciła matka, nie jest dobrym
Już my
pomysłem?
Tego nie potrafimy zrobić. To może zrobić bardzo doświadczony instruktor w wyjątkowych sytuacjach, ale raczej my tego nie robimy.
A jaki może być efekt takiego działania, jeśli jednak zrobimy tak, że wytarmosimy psa za kark?
Może pies nawet nas ostrzec warknięciem, to jest takie lekkie, może nas złapać, a może ugryźć, bo złapanie i ugryzienie nie jest to samo. A druga sprawa, to za co żeśmy go skarcili, to nie przeminie, a wręcz nasili się i pies będzie robił wszystko, żeby te negatywne zachowanie nasilić, ale jednocześnie uciekać od nas jak najdalej.
Czyli nie karcimy tym rodzicielskim sposobem.
Tak jest. I teraz pamiętajcie, proszę Państwa, że chęć dotyku psa jest bardzo indywidualna. Jest ona wrodzona i zupełnie niezależna od rasy psa. O tym pamiętajcie, że to jest wrodzone, niezależne od rasy i cały czas pamiętajcie, że ten, który się lubi wtulać, inny będzie nas obchodził i nie będzie tego lubił i należy to za każdym razem uszanować.
Pani Agnieszko, za chwileczkę
tak patrzymy,
wrócimy.
Że już czas na reklamę.
Dzisiaj, proszę Państwa, z Agnieszką Kępką mówimy o tym, co wiemy, a czego nie wiemy o swoim psie. Takie kompendium wiedzy właściwie.
A po reklamie się powiemy o myśleniu pieska.
O myśleniu pieska, już za chwilę. Ach, już jesteśmy na antenie, jakoś się zagadałyśmy, tak. Pani Agnieszko. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia genologiczny, behawiorystka.
I powiemy potem, o czym się zagadałyśmy, jak skończymy ten temat.
Hanna Wilczyńska-Toczko, mówiłyśmy o węchu, który jest pierwszym ze zmysłów rządzących psem i jego zachowaniem. Mówiliśmy o słuchu, o wzroku na samym końcu, tak. Prawda? Bo on najmniej waży i znaczenie ma najmniejsze. Mówiłyśmy o dotykaniu, o pieszczeniu, o tym, że absolutnie nie po głowie, bo pies tylko udaje, że to lubi, tak. Bo chce być grzeczny. A teraz o myśleniu psim.
Myśleniu. Proszę Państwa, bardzo często nawet kursanci, czy osoby, które już wiedzą, jak się ze mną spotykają na spacerze. Proszę Panią, naprawdę mój pies myśli? Naprawdę, proszę Państwa. A ja to może teraz powiem, będzie niegrzeczne. Ja znam psów, które o wiele więcej myślą niż nie jeden człowiek, proszę Państwa. Tylko. Ale jeszcze wróćmy do tego. Mamy pieska w domu. Obojętnie o naszych radiosłuchaczach to w ogóle nie wątpię, że rozmawiają z psami. Proszę Państwa, mówimy do nich, rozmawiamy, często bez sensu, wylewamy całe potoki słów, mylimy się i patrzymy na swojego psa i każdy z Państwa wie, i Buba, pani redaktor, też mówiła to, że widzimy, że one wiedzą, co do nich mówimy. Tak. Że one po prostu potrafią naprawdę Zrozumieć. I tak jak
jeśli nawet nie słowa, to intencje. Dokładnie.
I proszę państwa, dlatego jak ja mówiłam, że węch psa i słuch jest absolutny, tak samo nie można wykluczyć myślenia. Ale co to wszystko razem wyklucza? To, co pani redaktor mi się kiedyś pytała. Uczenie psa klikierem. Skoro on ma tak genialny węch i tak genialny słuch i myśli, i rozróżnia ileś tam milionów głosu, jaki odbiera sygnałów, nikt z ludzi nie potrafi dwa razy tak samo użyć klikiera.
Kliknąć.
Także klikier to jest, proszę państwa, wymysł amerykański, kolejny, mający zgarnąć pieniądze dla koncernu produkujące te urządzenia.
Tak sobie myślę, pani Agnieszko, a propos tego myślenia, że to tak jak wśród ludzi. Jedne psy są myślicielami bardziej, a drugie mniej.
Oczywiście. I to jest jeszcze jedna zasadnicza różnica, że nasz pies myśli konkretnie, rzeczowo, konkretnie. Nie używa określenia coś abstrakcja.
Tak.
On nie może sobie tak usiąść, wziąć się pod bródkę, w środę tego może posłucham rano, jak mi coś powie, prawda? Jego myślenie jest konkretne, tu i teraz, ale na pewno myśli, jak nami potrafi manipulować, jak potrafi kombinować. Te wszystkie jamniki, o których żeśmy wspaniałe mówili, te wszystkie psy, co mają te spojrzenia, to jest właśnie wynikiem tego, że pies dokładnie wie, że w tym momencie może nas manipulować w sposób dla niego bardzo ciekawy.
Doskonale wie i bardzo szybko strategię wytycza swojego działania.
Tak.
Kiedy wie, co mu się opłaca, co się nie opłaca, co działa, a co nie działa.
Co działa, a co nie działa. I tylko ja bym tak podsumowała teraz to myślenie. Nie lekceważmy tego, że pies myśli. I nie sądźmy, że on nie myśli. Myśli. I dlatego należy to uszanować. Należy to naprawdę uszanować i wziąć pod uwagę. Teraz, proszę państwa, my mamy coś takiego u ludzi jak moralność. Też mi państwo się czasem zastanawiacie, dlatego wzięłam to na dzisiejszy program, czy pies posiada coś takiego jak ludzka moralność. No, bez przesady. Tego już oczekiwać od naszego bardzo mądrego psa jest bardzo trudno. I nie jest jego psychika aż tak wspaniała, żeby rozróżniać złe i dobre uczynki. Ale z drugiej strony my ludzie też tak różnie z tym mamy. Co się dopiero psa czepiać.
Czego oczekiwać po psie, prawda?
Proszę państwa, jeśli chodzi o psa, to, co przynosi psu i jego stadu, bo to jest bardzo ważne, bezpośrednią korzyść, to jest dobre, słuszne i pożyteczne. I u psa nie ma podtekstów. To, co przynosi korzyść jemu i stadu, jest po prostu dobre. Ale to, co sprawia ból, lęk, jest złe, wstrętne i często naganne. Czy to nie jest proste?
Proste dla psa, bardzo prosta filozofia.
I proszę państwa, wiesz, jesteśmy Azorkiem naszym radiowym. Azorek uważa, że słusznie jest ukraść kotlet lub ciastko ze stołu.
Oczywiście.
Jest to bardzo fajna rzecz, ale jeśli za to dostanie smycz, która go szarpnie, albo użyjemy dźwięku czy zapachu, to już jest naganne, prawda? Bardzo miło jest zrobić siusiu na nowisieńki dywan.
I to jest taki też pachnący. Jak najbardziej
dla
pozytywne.
Niego to jest bardzo pozytywne. Zjeść buty panci ukochane. A proszę państwa, wiecie, że zjadają tylko te najdroższe, prawda? Te najnowsze i najdroższe. I oni po prostu uważają, że tak ma być. Ale proszę państwa, jak zjedzą te ukochane buty i pancia wróci do domu i zrobi aferę z tego powodu, to pies zrozumie, że powrót pani to jest zła rzecz. Że powrót pani to jest oznaka gniewu, bicia, nie wiadomo za co.
Krzyku i niezadowolenia.
I nie wiadomo za co. O tym też będzie audycja, bo państwo uparcie uważacie, że pies wie za co dostanie. On zjadł buty o 8:32 rano, a o 17:00 dostaje za to lanie.
Tak, bardzo często się tak zdarza.
Proszę państwa, nawet nie wiem, czy nasze dzieci by to skojarzyły, o co chodzi.
Tylko dzieciom jeszcze można wytłumaczyć, pokazać. Co prawda my też próbujemy czasami psu pokazać plamę na dywanie albo te zjedzone buty, ale ja nie wiem, czy to działa.
No nic właśnie. Nie daje. To
pies nie kojarzy wtedy?
Zupełnie, bo proszę
państwa, wtedy wyłącza myślenie.
Kojarzenie kary u psa jest do 2 sekund po przewinieniu. O, w ten sposób. Mhm. Jeżeli nam York, który uwielbia sikać do łóżka, uwielbia sikać na meble, zostanie złapany na gorącym uczynku, czyli w trakcie tej czynności, i użyjemy natychmiast kary dźwiękiem lub kary smrodem, to już wiemy jakim, to możemy tego Yorka oduczyć. Ale jeśli York już się elegancko załatwił w łóżku, zszedł sobie, żeby w tym mokrym nie leżeć, czy w tym brudnym, i wtedy go ukarzemy, to ta kara dotyczy zupełnie czegoś innego ze względu widzenia psa.
Czyli on może być zdziwiony nawet, bo nie wie, o co chodzi.
On nawet nie wie, za co ta pani jest wściekła. Dlaczego go bije? Za to, że on zszedł z łóżka i chodzi sobie po podłodze? To za to dostaje lanie?
No pani Agnieszko, to przypominają mi się właściciele, którzy denerwują się, kiedy pies nie przychodzi, tak. A kiedy już wreszcie przyjdzie to dostaje.
Tak, no tak, pani
Kaniu. A to jest nagminne.
Proszę państwa, to, żeby wam się nie wiem jak nudziło to, co pani redaktor powiedziała, jak będzie audycja na temat przywoływania psa, będziemy do skutku powtarzać. Może wreszcie przestaniecie słuchać sąsiadów i zrozumiecie, jakie popełniacie błędy, które skutkują tym, że te psy do was wracać nie będą.
No tak, bo nie są głupie. Jak wracam do ciebie, a ty mnie lejesz i szarpiesz wtedy i wrzeszczysz na mnie, to tym bardziej do ciebie nie wrócę.
Ja w ogóle takie osoby nie powinny mieć zwierząt. To od tego zacznijmy. No ale każdy czasem traci cierpliwość, jak posokowiec pójdzie w tango i wróci za 5 godzin.
Albo bigiel,
tak. No ale zanim go kupił, to nie pomyślał o tym.
Że one dają nogę, tak, że tak, lubią tak.
I jeszcze
poszukać wolności.
Las w okolicy, no tak. Więc. Proszę państwa, teraz żeśmy doszli prawie do tego punktu, który sobie zaznaczyłam, że nauka. Uświadomcie sobie, że pies uwielbia się uczyć. Nie tylko potrafi, ale kocha naukę. I to naprawdę doskonale zapamiętuje przyjemne dla siebie sytuacje, jak on się ma zachować, że został za to nagrodzony, że one mu przyniosły korzyść, że dostał pochwałę, nagrodę,
czyli
pozbawił
jest
się stresu.
Łasy jest na wszelkie głaski.
Ale proszę państwa, to co będziemy też mówić, nagradzamy tylko za coś, co pies wykona dobrze. I proszę państwa, tak samo pies zapamiętuje, jeżeli podczas nauki źle go traktujemy, jeśli to nie sprawia mu przyjemności i jego pozytywne zachowanie nie przynosi mu korzyści. Jeżeli go źle traktujemy, no on to zapamięta. I proszę pamiętać, że jeżeli mamy szczenie i mamy to szczęście, że on się wychowuje w naszym domu, to wszystkie sytuacje stresowe, wszystkie jakieś traumy wracają do niego w wieku dorosłym.
To tak jak z dziećmi.
Jak z dziećmi.
Zupełnie.
I tak jak z nami, jak z ludźmi. Tak. I wracają w postaci też i w wieku dorosłym. Może wrócić w postaci agresji, a może wrócić w postaci totalnej traumy i lęku.
Zupełnie jak z
tak
ludźmi.
Tak jest. Jeżeli bierzemy jakiegoś psa po przejściach biednego, nie mamy wyjścia. Wtedy go chowamy tak jak trzeba. Ale jeżeli mamy możliwość kupienia czy adoptowania szczeniaka, starajmy się, żeby to dzieciństwo było dzieciństwem i tu
szczęśliwym
pani,
i mądrym.
Haniu, muszę powiedzieć o mailu, który dostałam i starałam się grzecznie odpisać. Mam nadzieję, że pani mnie słucha. Pani mi się pytała, co zrobić. Mają Jack Russella. To już państwo o tym wiedzą. 8-tygodniowego. I pani do mnie pisze, że ten 8-tygodniowy szczeniak nie chce na smyczy chodzić na spacer i nie chce chodzić z dzieckiem 8-letnim, którego ma prowadzić. Czy ja muszę pani Haniu to komentować?
Odpisała pani?
Odpisałam.
Cierpliwie pani?
Odetchnęłam, cierpliwie odpisałam, tak. Wytłumaczyłam, tak. Że no to jest w ogóle jakaś wielka pomyłka, żeby niemowlaka wlec na smyczy tak. Po ulicy przez drugie dziecko, które jest dzieckiem.
Dokładnie.
No ale proszę państwa, 8-tygodniowy szczeniak ma spać, nawet przedszkole jest od 12 tygodnia.
I być tulone.
I nawet przedszkole jest od 12 tygodnia.
Pani Agnieszko, pisze ktoś do nas, czy wiedzą panie, co wspólnego ma student i pies? Gdy mówimy do studenta, też się tak mądrze patrzy.
No miejmy nadzieję, dobre to jest.
Pozdrawiamy serdecznie, za chwilę będziemy czytać państwa
SMS-y,
za
chwileczkę ale najpierw skończymy. Proszę państwa,
jeszcze
o naśladownictwu. Naśladownictwie chciałam powiedzieć. I podam przykład, który przeżyłam. Ja kiedyś z mężem zawsze we dwójkę prowadziliśmy nasze grupy szkoleniowe. I kiedyś te grupy liczyły dużo więcej niż wtedy, bo jakoś no, i psy były inne i ludzie chcieli to robić, a nie, że ktoś im kazał. Mhm. Tak jak teraz. Proszę państwa, było dużo rottweilerów i bardzo żałuję, że jest ich mało, bo wiecie, że to cudowna rasa. I w takiej grupie na szkolenie przyszła rottweilerka, która miała Już nie pamiętam, jaki wypadek z jedną z przednich kończyn. Lekarz kazał jej całą nóżkę mieć obandażowaną. Po kilkudziesięciu sekundach, oczywiście rottweilerka przeze mnie, przez męża wycałowana, już fory tam, już oczywiście specjalne punkty szkolenia, żeby program, żeby się nie nadwyrężyła, nie przy tak dalej, ale ten pierwszy rozruch z całą grupą musiała zrobić w klasie i proszę państwa, za kilkadziesiąt sekund więcej niż połowa klasy utykała na tą samą łapkę.
Naprawdę?
Tak.
Pani Agnieszko.
Tego nigdy nie zapomnimy z mężem. Utykała na tą samą łapkę, a wszystka reszta była zdrowa. Więc to jest, naśladuje i potrafi pies naśladować i potrafi robić to dobrze, o czym na przykład świadczy, że utykały na tą samą nóżkę, na którą była chora rottweilerka.
W świecie ludzkim to się nazywa modelowanie, że nasze zachowanie modeluje zachowanie na przykład dzieci.
Tak. I teraz proszę państwa, dokładnie, bo tu teraz chcę powiedzieć, że to zwierzę nie tylko naśladowało tą chorą dziewczynkę, ale naśladuje zachowanie szefów stada. I to szefa, jeśli jest pies, ale i człowieka, którego uznaje się za szefa stada, więc uwaga.
Też naśladuje.
Też naśladuje, uwaga. I nie dość, że naśladuje, jeśli szef jest niezaradny, osiłuje go obalić. To o tym będziemy mówić. I proszę państwa, naśladowanie łączymy.
Pani Agnieszko,
jeszcze mamy przerwę, tak?
Dobrze. Za chwileczkę o naśladowaniu i ciąg dalszy. Pozdrawia nas Wojtek od Dina. Pisze, spóźnienie mam, ale już słucham uważnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panie Wojtku, Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko, jak co wtorek. Pani Agnieszko, no to nie jest dobra informacja, że pies naśladuje właściciela i modeluje swoje zachowanie, patrząc jak on się zachowuje.
Tym bardziej, że pies jest bardzo mądry i może niepotrzebnie brać wzorce, które są zupełnie niepotrzebne. Proszę państwa, on nie tylko naśladuje, ale on nas obserwuje. Na każdym kroku. Ja wam dam najprostszy przykład. Dzwoni telefon, stacjonarny, komórka, obojętnie. Wszyscy biegniemy do niego go odebrać, jeśli nie mamy go akurat przy sobie. A potem, jak dzwoni telefon, a my nie możemy zaraz podejść, pies nas pogania. Prawda? On nas natychmiast wysyła, pogania, szczeka, mówi już, telefon dzwoni. Czyli już obserwując nam wie, że po tym dzwonku my wstajemy i idziemy do telefonu.
Pani Agnieszko, czyli rozumiem, że jeśli nerwowy w zachowaniu właściciel, to prawdopodobnie ten rodzaj nerwowości przejmie pies.
Przejmie pies, bo dla niego jest to wzorzec zachowania.
Jeśli właściciel o dość flegmatycznym usposobieniu, pies też będzie się poruszał niespiesznie. Czyli to prawda, że właściciele i psy upodabniają się do siebie.
Tak, i proszę państwa, to wszystko, co pani redaktor mówi, nasze zachowanie codzienne w domu, te czynności, które robimy, nasze zachowania stają się dla naszego psa obowiązkowym kodeksem. Kodeksem prawnym naszego domu. I o tym nie możecie zapomnieć. I teraz tak, jeżeli pies, nie daj Boże, ma kontakt z bólem, z lękiem, ze stresem, I wtedy możliwość nauki znacznie zostaje zahamowana, a nawet nie powinno się w takiej sytuacji psa czegokolwiek uczyć. I bo cały jego wysiłek kieruje się na to, żeby przerwać to, żeby uniknąć tej sytuacji.
Bo to jest sytuacja nieprzyjemna.
A jeżeli pies jest na luzie, jak to pani powiedziała, w dobrej sytuacji, to on się świetnie uczy. Jeszcze za to zostaje nagrodzony, nauka idzie piorunem, pod warunkiem, że właściciel nie ma zdenerwowania. I to naśladowanie, patrzenie na nas, to spokojne, jeżeli my nerwowo się ubieramy na spacer, krzyczymy, pies skacze, na nas szaleje. A jak my, tak jak pani redaktor mówi, spokojnie, bo mamy czas, przejdziemy się, pies zaczyna się robić bardzo, bardzo podobne.
Tak, bez tej takiej nerwowości i napinki.
I na końcu, proszę państwa, bo się tutaj do końca tego programu zbliżamy, bardzo ważną rzecz
państwu. Nie programu, pani Agnieszko, tylko tej pogawędki, bo do końca programu jeszcze mamy ho-ho.
I proszę państwa, każdy pies, kundelek rasowy w stadzie, u nich nie ma prawa być obiboków. Każdy pies stara się być przydatny i pożyteczny i dlatego u nas w domu, jeśli one nie mają jakichś obowiązków, one same sobie głupoty nawet wyszukują, żeby coś robić, bo w stadzie obibok jest z niego usuwany, jest niemile widziany. Każdy z nich w stadzie ma mieć... ma być na coś przydatny. Taka praca jak polowanie, ochrona terytorium umożliwia przetrwanie, daje satysfakcję, wzmaga więzi uczuciowe między członkami stada.
Czyli warto, żeby psu dać jakieś zajęcie.
I zapobiega nieporozumieniom, co proszę Państwa, wiecie, co to znaczy nieporozumienia.
To zupełnie inaczej niż z kotami, bo koty...
Koty zupełnie, to jest...
Uwielbiają
koty tego nie słuchają.
Być obibokami.
Koty tego nie słuchają. Proszę Państwa, i takie zachowanie utrwala hierarchię, ale bez potrzeby walki, bo hierarchię w stadzie zdobywa się bez walki, właśnie takim zachowaniem. I teraz chciałam Państwu na koniec powiedzieć. Jeżeli zrozumiemy, że każdy pies musi być potrzebny, musi mieć jakieś zadania, musi mieć coś robić, to zrozumiemy, że nie wolno nam wyrządzać krzywdy psom tak zwanym bezstresowym wychowaniem. Jest to krzywdzenie psa, jeśli jest chowany bezstresowy,
no, ale to tutaj znowu analogia do dzieci. Znowu analogia do dzieci.
No ja bezstresowe... w ogóle dzieci bezstresowo nie wyobrażam
sobie. Nie,
wychowane.
No bezstresowe wychowanie zrobiło bardzo dużo złego i dzieciom i ich rodzicom niestety. Dzieci lubią, kiedy stawiane są im granice, podobnie psy.
I podobnie
kiedy wiedzą,
psy.
W jakich normach, na jakich zasadach mogą się poruszać. Co
I
mogą,
proszę Państwa,
czego
na
nie
koniec
mogą.
Wam tylko powiem. To, co jest najważniejsze, to co pies może dla was zrobić. Choćby z naszego punktu widzenia było to bezużyteczne, dajmy mu poczucie wspólnoty z nami. Sprawa ta będzie jasna, że pies się podporządkuje, dostanie jakieś zadanie, będzie szczęśliwy, będzie szanować w tobie szefa, który jest mądry i który nie chowa go bezstresowo. I pies rodzi się z osobowością przywódcy stada. Koniec, kropka. I od małego robi wszystko, aby osiągnąć tą pozycję. I nie możecie popełniać błędu w wychowaniu twojego psa. Wszystko musicie wiedzieć o gatunku pies, być mądrym szefem i tak samo, powtarzam, pod każdym względem szanować psa nierasowego, nierasowego i
każdego.
Kudelka. Nie ma tu lepszych i gorszych. Absolutnie.
Pani Agnieszko, pyta chyba Agnieszka właśnie, a czy kot też się lubi uczyć?
Kot się lubi uczyć, jeśli ma na to ochotę.
Tak, właśnie.
Jeżeli ma na to ochotę, ja mam głuchego kota i jest nauczony znaków optycznych i mogę
co
powiedzieć,
to znaczy,
że,
znaków optycznych,
że jeżeli jest na ogrodzie i mąż wyjdzie i mu pokazuje, że ma przyjść na stół, na przykład pod altanką,
taki
to on
gest
przychodzi,
tak?
Albo że mają iść do domu, to on idzie do domu, albo że mu nie wolno wejść na jakieś drzewo, to on to robi. Ale proszę Państwa, on to robi w 90%, bo uwielbia mojego męża.
I robi to dla niego.
Robi to dla niego, a poza tym zawsze jest tyle nagród, jak on to zrobi, najróżniejszych kocich, bo te wszystkie zasady, o których mówiliśmy, to dotyczą psa. Słuch na przykład koty mają o wiele lepszy od psa.
Oj tak, te uszy ciągle się ruszają.
To jest zupełnie co innego.
Strony.
My tu głównie mówiłyśmy o psach, a o kotach tak naprawdę, proszę Państwa, róbmy to, co one nam każą i wszyscy będziemy szczęśliwi.
Ja pamiętając, że to my, właściciele, wyznaczamy standardy,
tak.
Nauczyłam mojego Filona, żeby bawiąc się ze mną, bo on tak się ze mną próbował.
Kot, proszę Państwa, kot.
Kot, tak, mówię o kocie, nie gryzł mnie tak mocno w palce, bo ma te
mama,
zęby jak igiełki.
Bo ma czym ugryźć.
I mówiłam do niego zawsze leciutko, Filon, leciutko. I proszę sobie wyobrazić, że on to rozumie. Czasami jeszcze tak patrzył łobuzersko na mnie, gryząc mnie troszkę mocniej. Ja mówię, Filon, ty wiesz, że leciutko. No i jest leciutko.
Ale
więc
proszę
można.
Państwa, ja teraz patrzę tu na piękną panią Hanię i nawet nie wiem, czy ona sobie zdała z tego sprawę, jak ona Państwu tę informację przekazała. Kto sobie posłucha w internecie, to zobaczy, jakim tonem pani Hania powiedziała to swojemu kotu. Gdyby ten ton zmieniła na bardziej rozkazujący, nic by nie osiągnęła.
Tak, to prawda.
Prawda?
To prawda,
nic,
pani Agnieszko.
Ja tu z fascynacją słuchałam, jakim tonem pani to mówi, bo zmienienie tego tonu w stosunku do Filona kota nic by nie dało, gdyby się po prostu ją poniosło trochę.
Tam musi być miękkość i rodzaj prośby.
I rodzaj prośby, tak jest.
Pani Agnieszko, no to pięknie dziękujemy.
Zaczynamy o SMS-y.
Za takie znowu dużo wiedzy dostaliśmy od pani na temat tego, co powinniśmy absolutnie wiedzieć o swoim psie. I teraz państwa SMS-y, których bardzo dużo dzisiaj spłynęło. I zacznijmy od pytania Tomka Strzewa, który pyta, proszę tylko potwierdzić, czy ten środek na pchły kleszcze dla psa, fipronil, 150 mg na 2 ml, dla mojej suczki 12-letniej niuni, jaka dawka? Pozdrawiam kotka Loska, suczka Niuni i właściciel Tomek Strzczewa.
Panie Tomku, i suczka, i kotek, bo to pies i kotek tam jest, tak?
No właśnie.
Jest, to obojętnie, co tak, proszę Państwa mamy, podajemy tą samą dawkę, tym bardziej, że rozumiem, że to jest preparat, który wkraplamy między łopatki. Jest to jedna dawka, są dla dużych psów, takich jak owczarki niemieckie, natomiast te koty i mniejsze psy mają jedną dawkę. I w lecznicy idziemy, proszę Państwa, bez zwierzęcia i mówimy dla kota. I lekarz się nie pyta, czy to jest Maine Coon, który ma na przykład 13 kilo, czy to jest taka jak mój Albercik jeden, co niecałe dwa ma, taka bieda jedna, taki dachowiec. Nieważne, jest ta sama dawka. Natomiast jeśli chodzi o psy, lekarze się pytają, czy to jest owczarek niemiecki, średni czy mniejszy, i tutaj tą dawkę zmienia. I to jest wszystko. I to jest, na pewno chodzi o te kropelki między łopatki. To jest świetny preparat. Należy go podawać.
Pozdrawiamy pana Tomka, a pisze do nas słuchaczka. Pani Agnieszko, mówiła pani o tym, że każdy pies powinien mieć zadanie i obowiązki w stadzie. No proszę. Mam dwa psy, z których jeden pilnuje domu, może swobodnie wchodzić i wychodzić i jest samodzielny. No i mamy jeszcze buldoga, którego jedynym zajęciem, oprócz codziennych spacerów oczywiście, jest leżenie na kanapie i pieszczoty. Czy robimy coś źle?
Nie wiem, jaki to buldog, bo jest buldog angielski, buldog francuski, buldog amerykański. Każdy z nich to jest inna bajka. Niemniej jednak jest to buldog. Jaki on by nie był, on powinien mieć jakieś zadania. Powinien mieć najprostsze zadanie, chociażby takie, że jak podejdzie do kanapy, to powinien chociaż zrobić siad i siedzieć dotąd, aż pozwoli mu się wskoczyć, lub jak go wsadzimy na tą kanapę. Najprostsze, najprostsze zadania. Nie musi być psem stróżującym, chociaż może, jakby chciał, ale w domu cokolwiek. Jeżeli chce się z nami bawić, musi poczekać, aż my odejdziemy i zawołamy go i on podejdzie do nas i się wtedy z nimi bawimy. Wymyślamy sobie najprostsze czynności, które zmuszą go do zabawy.
Czyli nawet w przypadku buldoga nie mówimy o bezstresowym absolutnie wychowaniu.
Nie, absolutnie. Jaki to by buldog nie był, tak, proszę Państwa, bezstresowe wychowanie nikomu nie służyło, i dzieciom, i psom.
I psom. Dzień dobry. Kolejne pytania dotyczące Lalusia, Chihuahua, od uciekającej Soni. Laluś skończył 3 miesiące. Od 3 tygodni uczymy go czystości i jakoś nie widać efektów. Wciąż zdarzają się wypadki. I drugie pytanie. Czy pozwalać mu cieszyć się na widok innych ludzi i zwierząt? Pozdrawiają serdecznie Wiola i Andrzej.
Proszę pani Wiolu, 3-miesięczny chihuahua to tak naprawdę nie wypadki, ale normalnie powinien, że tak powiem, robić w domu i to byłoby nic dziwnego. Jeśli jemu się zdarza to tylko, jak pani napisała, wypadki, to znaczy, żeście osiągnęli bardzo, bardzo dużo. Oczywiście pani wie, że jeżeli w domu się zdarzy wypadek, nie jest pies za to nigdy karany. Natomiast jak należy uczyć czystości, o tym żeśmy już mówiły, i należy to uczyć systematycznie. Pies jest na tyle młody i znowu przepraszam, że w przerwę. Proszę państwa, jak nasze dziecko większe zrobi w tą pieluchę, której dawno nie powinno już nosić, to nikt z tego nie robi afery. A 3-miesięczny chihuahua, jak mu się zdarzy, to niech mu się zdarzy. Nie krzyczeć, spokojnie go uczyć. Natomiast absolutnie, proszę państwa, nie uczyć, żeby osoby, które wchodzą, witają się z psą chihuahua, czy wy jak się witacie, tego nie uczymy. Pies musi być zlekceważony, powitania się należą szefowi, czyli pani i mężowi. Chihuahua jest na końcu. Jeżeli osoba zaprzyjaźniona, bo chihuahua jest przepiękna, malutka i w ogóle dorosła też, chce już ją wycałować, to dopiero jak w cudzysłowie z chihuahui zejdzie powietrze, ta osoba się odwróci i zawoła, albo jak pani pozwoli podejść. Tak samo wy też nie witacie, bo proszę państwa, jest to najmniejszy piesek świata, ale duchem to jest Bin Laden niczym nie wyjęty.
Panie Agnieszko, Bin Laden niczym nie wyjęty. To jest, czyli tak, rozumiem, że jeśli teraz będziemy chłodni i nie będziemy mówić poponów, powtórzmy to, to nam wszystko, to zaprocentuje.
Tym bardziej,
w przyszłości,
że proszę panią, jak pani wejdzie do domu, zaniesie siatki, czy przejrzy się w lustrze i za 5 minut zawoła malucha do siebie i wtedy go wycałuje, to się nic nie stanie.
Czy to prawda, że pies widzi na czarno-biało? Pyta ktoś.
Oj Jezu, ile na ten temat było badań, proszę państwa. Ile spekulacji było. Wreszcie ostatnie spekulacje są takie. Tutaj trochę nawiążę do kabaretu, który zrobił na mnie porażające wrażenie w klinice, jak to zmieniali płeć. To wszyscy to oglądali. Proszę państwa, ostatnie doniesienia są, że pies widzi w kolorach, ale jak było w kabarecie, zielony to zielony, a nie pistacjowy.
Albo miętowy.
Albo miętowy, tylko zielony. Czerwony to czerwony. Czyli widzi zdecydowane, to są ostatnie doniesienia, zdecydowane barwy bez żadnych odcieni. I już odeszli od tego naukowcy, że czarno-biały.
Tak, bo przez lata tak się mówiło.
Przez lata się tak mówiło, dzisiaj mówi się, że pies widzi, albo już na pewno jest, proszę Państwa, udowodnione, że czuje kolory. Odbiera ich natężenie ciepła czy zimna, tak jak nie chce pić w niebieskiej, a chce w czerwonej i temu podobne.
Drogie panie, bardzo proszę o nazwę karmy na
M. Proszę państwa, ja ostatnio dostałam mnóstwo i nie możemy podać. Proszę do mnie wysłać SMS-a lub do mnie, żeby pani Hani nie przeszkadzać, napisać maila. Ja wszystko państwu wyślę. Niemniej ja sama muszę stwierdzić, że moja 17-letnia suczka, która nie tylko, ale między innymi je tą karmę, ja jestem szczęśliwa. Przede wszystkim jest to 100% mięsa.
Tak, to pani podkreśla bardzo często.
100% mięsa.
W przeciwieństwie do karm, które, jak pani mówi, pani Agnieszko, ja jestem bystrą uczennicą, nie toleruje pani i uważa pani, że to jest sama chemia.
W kulkowych karmach nigdy ich nie będę polecać, natomiast to jest 100% mięsa, wołowina, gęś mieszana, kaczka, kurczak. Jest to mięso mrożone, które się odmraża i daje. Niemniej, proszę państwa, reklamy nam nie wolno robić, dlatego proszę się zwracać do mnie.
Ale to tak od czasu do czasu wraca spóźniony.
Bo proszę państwa, ludzie do mnie piszą, że psy miały po 8 lat luźne stolce, biegunki, miały nieżyty jelit, antybiotyki, sterydy. Po zastosowaniu, po 2 tygodniach jedzenia tej karmy, wszystko jak ręką odjął.
No proszę bardzo. Ilona pisze. Mój pies Bolo, Basset, jest uparty, powolny, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Ma tak zwaną wtórną głuchotę. Udaje, że nie słyszy, gdy się go woła, myśli, zastanawia się, co zrobić, a jak się zdecyduje, to zapomnij. To wyjątkowy pies, który wie nie tylko, jaki mamy stosunek do niego, ale jak szanujemy przede wszystkim, jak szanujemy, odwzajemnia ten szacunek lub jego brak. Tego psa się wzajemnie uczy i kocha, tak pisze Ilona.
Pani Ilona scharakteryzowała w 200% Basseta. Utrata słuchu u niego występuje na jego własne życzenie. Kiedy nie ma ochoty posłuchać albo się ruszyć, to on po prostu tego nie słyszy. I proszę państwa, jest to specyficzny pies właśnie dla takich ludzi jak pani Ilona i od niego niczego więcej nie możemy wymagać niż to, co pani Ilona napisała. Niemniej, pani Ilono, w ramach ćwiczenia intelektu tego Basseta, w ramach ćwiczenia tego, że on powinien mieć jakieś zadania, zróbcie mu cokolwiek. Jak pani widzi, że on już nie będzie mógł udawać, że nie słyszy, to chociaż powiedzieć mu, żeby 3 kroki do pani podszedł i rąbnął się pod nogami. Cokolwiek od niego wymagać w małych porcjach, w takich, jak on chce. A kto, proszę państwa, miał Bassety, to ten dopiero zrozumie, co my tu mówimy, celowa utrata słuchu.
Ale pięknie, długo się zastanawia, a jak już się zdecyduje, to zapomni, pisze pani Ilona.
Jak się zdecyduje, to dojdzie, proszę państwa, do wniosku, że nie warto już tego robić, po prostu.
Serdecznie pozdrawiamy Bola. I oczywiście pani
Ilona.
Bolo,
pani cudne
Ilono.
Imię do niego,
tak,
cudne
Bolo, bardzo Ilona. Pasuje. Wszyscy widzimy, jak wygląda Basset, jeszcze ma na imię Bolo.
Cudo.
Kabanosia była w Bieszczadach. Pani Agnieszko, wiemy, kto to Kabanosia?
Tak, wiemy.
Wiemy. Żeglowała po Solinie.
Tak, żeglowała Kabanosia, przepiękna, dostałam zdjęcia.
Zaliczyła
super.
Krynicę Górską. Miała, nie wiem, co tutaj jest napisane, przepraszam, jakieś piękne wakacje pewnie, ale jakaś literówka, nie mogę odczytać. Co prawda podróż autkiem trwała dłużej, co 2 godziny psia przerwa.
Proszę państwa, ile by ta podróż nie trwała, to te przerwy załatwiają wszystko i tacy
świetnie,
właściciele.
Tak. Moja sunia zakochała się w Bieszczadach. Maksik to labrador, między innymi. Jak wakacje, to tylko z psiakiem.
Tak jest. Tak jest, proszę państwa. Można, wakacje przed nami, święta Bożego Narodzenia, będziemy o tym mówiły, przed nami, i ferie przed nami. I to nie znaczy, że pies ma być wyrzucony, oddany lub cokolwiek z nim zrobione.
Pani Agnieszko, tutaj Jacek zadaje właściwie pytanie, odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią rzeką, więc ja tylko przeczytam, ale wiem, że w późniejszym terminie pewnie pani będzie odpowiadać szerzej. Mam ważne pytanie. W jaki sposób można skarcić psa, oczywiście nie mówię o biciu, bo to nie wchodzi w grę.
To nie wchodzi w grę zupełnie.
Aby zwrócić mu uwagę, że coś robi nie tak, jak chcemy.
Nie rzeka, pani Haniu, raz, dwa powiemy. Tak? Proszę państwa, dobrze. Jeśli chodzi o psa, rewelacyjną karą jest dźwięk, czyli tu używamy łańcuszków dźwiękowych, puszków dźwiękowych, dysków Fischera, zabawek mocno dźwięczących i smród. Czyli dezodoranty, perfumy z wiadomego kraju, tudzież nasze własne mieszanki, które nie zrobią psu krzywdy.
Mm-hmm. Ale to nieprzyjemne.
I zasada, proszę pana, taka. Do 2 sekund w trakcie przewinienia lub po... Mówię przewinienia, bo to często są naprawdę jakieś przewinienia, a często są to głupotki, które bardzo łatwo oduczyć. Mm-hmm. Czyli kara jest do 2 sekund dźwiękiem lub smrodem.
A koty, te dopiero wszystko rozumieją, ale nie widzą potrzeby reagowania, pisze ktoś.
I proszę państwa, dobrze, że ten ktoś tak napisał, bo my też to cały czas podkreślamy. Tak. Kotom dajemy święty spokój, zapewniamy im odpowiednie kuwety z piaskiem pachnącym zienią, jedzenie, które stoi prawie zawsze, żeby miały dostęp, dużo miłości, kiedy dadzą się pogłaskać, kiedy dadzą się wycałować i niczego od nich więcej nie chcemy.
I kochamy.
I kochamy,
podziwiamy. No i podziwiamy.
Kot uwielbia być podziwiany. Uwielbia.
Krzysztof pisze, kiedy będzie coś o, uwaga, nie wiem, czy dobrze przeczytam, bałceronach?
Tak. To są owczarki francuskie. Owczarków francuskich jest więcej. Najbardziej popularne są briardy, ale bałceron...
Briard, to wiem,
tak, a bałceron też. Nawet tutaj takiego mamy kursanta, którego muszę pochwalić z Luną. No, po prostu rewelacyjni ludzie. Trudna bardzo rasa. Może do niej wrócimy.
O trudnych rasach na przykład.
Będziemy sobie, wie pani, proszę państwa, wybiorę bałcerona, wybiorę jeszcze jakiegoś i takiego o trudnych rasach też zrobimy audycję, bo proszę państwa, następna będzie spotkanie ze szkoleniowcem, a na następną to, co już z panią Hanią mówiliśmy, co nas wzięło, jak chować, jak chodzić na spacery, co robić z psami zaawansowanymi wiekiem, a ja przy okazji, jak jestem przy tym, chciałam państwu powiedzieć, że to jest chyba 6 wrzesień, niedziela, nasza szkoła organizuje spotkanie absolwentów 8+. 8+. I kto chodził do naszej szkoły, do Howardu? Proszę państwa, 6 września, jeśli to jest niedziela, bo tu nie mam kalendarza, jest spotkanie 8+.
Czyli wcześniej seniorzy się spotkają.
Tak, mówię, ale u nas na placu, nie tu w studio, proszę państwa, nie mylcie. U nas w szkole jest spotkanie seniorów 8+ we wrześniu.
A pani Agnieszko... Moi sąsiedzi mają fajnego psa, pisze wierny słuchacz. Pies jest w kojcu 2x3 metry.
Jest.
Buda w cieniu. Czasami go wypuszczają na ogród. Dziecko 6-letnie dokucza temu psu. Sąsiad pieszczotliwie woła psa, a za chwilę wkurza się na niego i wali go po nosie. Pies w kojcu przy temperaturze ponad 30 stopni. Tak. Chyba nie ma serca, pisze wierny słuchacz.
Proszę państwa...
Ja nie wiem, co mówić w takich sytuacjach.
Ja pani powiem,
Agnieszko,
pani Haniu, że
ja zawsze
jestem za tym, chociaż tutaj sobie robię wrogów. Na tydzień ten właściciel powinien się zamienić miejscami z psem. To jest jedyna kara,
ale
która by
sprawić?
Do jego rozumu sprawiła. Natomiast tutaj, proszę państwa, są to sadyści, a do tego wszystkiego tak wychowywać dziecko, że patrzy, że ten pies jest w takich warunkach, że wolno mu się nad nim znęcać, no to powiedzcie... Przecież my się będziemy musieli tego dziecka obawiać, jak ono dorośnie, prawda? Ludzie, my, którzy będziemy mieli z nim kontakt. Proszę państwa, próbujcie. Bardzo dużo pomaga, nie wszędzie, ale pomaga Straż Miejska. Nie wszędzie, zaznaczam, bo niektórzy nie chcą mieć nic wspólnego. Bardzo rzadko odmawia pomocy policja, ale już na pewno nie odmawiają pomocy te wszystkie okoliczne ośrodki, gdzie jest ochrona zwierząt.
Tak, tak. Towarzystwa opieki nad zwierzętami. Animals.
Proszę państwa, nie bójcie się, bo niektórzy się boimy sąsiadów, bo wiadomo, że sąsiedzi nam mogą różne rzeczy zrobić, szczególnie jeśli my mamy nasze zwierzęta i tak dalej, ale jeśli nie bójmy się. Trudno zostawić tego psa bez pomocy.
A można też po dobroci spróbować.
Ja zawsze mówiłam, że pierwsze po dobroci, a może, proszę państwa, dogadacie się z sąsiadem i pozwoli on wam, żebyście znaleźli dla niego normalny dom? Wtedy bierzecie maila i wysyłacie dziesiątki, setki maili do wszystkich znajomych i prosicie, żeby oni wysyłali do następnych, robicie zdjęcie temu nieszczęściu i tak znajdziecie dla niego
bardzo
dom.
To są trudne sytuacje.
Bardzo. Jeszcze.
A tutaj ktoś pisze, czyli pies widzi jak mężczyzna, czyli główne kolory bez żadnych odcieni
bez
i tonacji.
Bez pistacji, bez miętowego. Tak jest.
Witam serdecznie, mam pytanie do pani Agnieszki, a mianowicie posiadam Amstaffa, 8 miesięcy. Za pół roku prawdopodobnie będę posiadał dom z ogrodem i chciałbym psa stróżującego. Czy owczarek środkowoazjatycki to dobre połączenie z Amstaffem? Jak nie, to jakiego stróża pani proponuje? Pytał Łukasz.
Pani Haniu, mam powiedzieć to, co
tak,
myślę?
Tak.
Panie Łukaszu, te dwie rasy to jest jatka. Jak Amstaff będzie miał 2 lata i tamten pies, rozszarpią się i to wcale nie powiedziane kto kogo. To jest pomysł zupełnie niedobry. Żaden pies, bo pan ma w tej chwili słodkiego szczeniaka, ale on będzie miał 2-3 lata, żaden pies się nie nadaje do życia razem z tym psem, bo pan wie dlaczego, nie będziemy tu mówić. Natomiast proszę pana, samo posiadanie tego Amstaffa już pana zabezpiecza przed potencjalnymi złodziejami i włamywaczami. Nie potrzeba panu absolutnie nic więcej. Ja tylko panu dodam, że jak będziecie mieli domek, on będzie szczęśliwy, ale proszę tego ogrodu sobie nie urządzać, ponieważ on będzie totalnie zrujnowany. Nawet pokazywali mi, jak Amstaff zrolował położoną trawę z metra. Będą wyrwane wszystkie krzewy, krzaczki, wypielone w pień, a jeżeli państwo postawicie płot ze zwykłej siatki, nawet tej takiej usztywnionej, która jest w tej chwili, ona i tak zostanie wyrwana, jeśli pies będzie miał na to ochotę. Także proszę, niech pan się dobrze zastanowi, jakie ogrodzenie w nowym domku, żeby się nie podkopywał, bo
jaka
się podkopują.
Jaka aranżacja ogrodu?
I jaka właściwie żadna aranżacja ogrodu, taka, żeby on mógł sobie tam żyć szczęśliwie.
No panie Łukaszu, przepraszamy,
ja przepraszam bardzo.
Ale ma pan teraz dużo czasu na przemyślenia, jeszcze pół roku.
Potem
tak?
Nie chcę mieć tej wiadomości, że pan do nas, no nie wiem jak długa audycja będzie, ale pan do nas napisze, że właśnie stała się tragedia.
Michał pisze najpierw o tym, że korek na spacerowej, proszę państwa, korek na spacerowej w dół, mniej więcej od połowy jazda na pierwszym biegu lub postój, ale też Michał pisze, pies widzi zielony, czerwony, a suczka widzi pistacjowy, czyli jak u ludzi.
Fajnie, że tak odbieracie państwo tę audycję, bo tego nikt nie udowodnił, że suczka nie widzi pistacjowego.
No, ale tak jak u ludzi, prawda?
Tak jak u ludzi.
Kobieta widzi różne odcienie, a mężczyzna, no, że fioletowy, czerwony, zielony, chociaż z fioletowym to już bym...
Z fioletowym to już tak, za trudny kolor.
Gdzieś mnie tutaj powiodło na manowce. Witam pani Agnieszko. Mam pytanie, dlaczego uważa pani, że 3-miesięczna chihuahua, jeżeli tylko czasami załatwia się... No niedokończony jest SMS. To jest dziecko jeszcze po prostu.
Tak, bo proszę państwa, 3-miesięczny piesek w ogóle bardzo często jeszcze głównie załatwia się w domu, a czasem na spacerach. I dlatego proszę, bo chihuahua jest bardzo inteligentnym psem i dlatego proszę się przyłożyć do tego, że wyprowadzać ją co 2,5 godziny, szczególnie po jedzeniu, po spaniu i zawsze czymś niezwykłym, powtarzam, nie suchą karmą, czymś niezwykłym nagradzać w momencie, kiedy się załatwia na zewnątrz, bo jak się załatwi i odejdzie, to już jest nieaktualne nagrodzenie. I naprawdę, i proszę się, i ona ma prawo w tym wieku to robić. I proszę państwa, wszystkie rasy i nierasowe nie możemy wrzucać do jednego worka. Jedne mając 3 miesiące prawie zawsze, bo na pewno nie zawsze, załatwiają się na zewnątrz, inne mając 6 miesięcy dopiero to robią i nie jest to nic nagannego.
I ostatniego SMS-a przeczytam. Pani Agnieszko, uwielbiam pani audycję. Jest w niej bardzo dużo tak przydatnych porad, za które gorąco dziękujemy. Roczny border, collie, Mikuś i Aneta. Czy mogę prosić o nazwę karmy na M?
Oczywiście.
Od szczeniaczka Mikuś karmiony jest gotowanym mięsem z warzywami i ryżem.
I do tego pani sobie troszeczkę tej karmy dołoży, właśnie. A potem przejdzie pani na nią.
Bo Mikuś dostaje jeszcze border collie Mikuś, tak. Właśnie. Obrzydliwe kurze łapki i surowe mięso.
Dobrze.
Ale chciałabym wprowadzić również karmę na my.
To już jak pani wprowadzi karmę na my, to już to surowe mięso jest, proszę państwa, niepotrzebne. Na początku pani sobie pomiesza, zobaczy, jakie proporcje Mikuś lubi i będzie pani szczęśliwa i zadowolona, a kurze łapki, te ochytki niech pani podaje.
Dziękujemy, bo pies zachwycony ochytkami. No. Dziękujemy za wszystkie SMS-y, za wszystkie głosy od państwa. Pani Agnieszko, dziękuję pięknie. Agnieszka dziękuję. Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Za tydzień o...
Mamy gościa.
O szkoleniach, mamy gościa. Tak. Hanna Wilczyńska-Tuczko, do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.